Dobrze być przed Bożym obliczem, amen. I uwielbiać Pana i śpiewać Jemu, żyć dla Niego. Ja chciałbym dzisiaj wrócić do tematu z Księgi Ozeasza. Wiecie, Księga Ozeasza to jest taka księga pokazująca życie, o którym nie zawsze się mówi. Życie, które religia jakby nie zawsze chce poruszać taki temat, ale takie właśnie jest życie. Życie zaskakuje mnóstwem nieprzyjemnych wieści. Życie zaskakuje mnóstwem tego, co nas zawiedzie. Życie pokazuje, że co człowiek sieje, to człowiek w swoim życiu pożnie. Zanim wejdę w dalszy, tym razem drugi rozdział Księgi Ozeasza, chciałbym przeczytać z niego parę wersetów. Otwórzcie w waszych Bibliach, jeśli macie przy sobie, a jeśli nie, to posłuchajcie Księga Ozeasza. I drugi rozdział zaczyna się całkowicie inaczej niż pierwszy. Drugi rozdział jest napisany zupełnie inaczej niż pierwszy. Czytamy od pierwszego wersetu. A liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, którego nie można ani zmierzyć, ani zliczyć. I będzie tak, że zamiast mówić do nich, nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło, synami Boga żywego jesteście. Potem zbiorą się razem synowie Judy i synowie Izraela i ustanowią nad sobą jedną głowę i wyruszą z kraju. To będzie wielki dzień Jezreela. Mówcie do swoich braci, ludu mój, a do swoich sióstr umiłowane. I chciałbym od 18 wersetu jeszcze ten sam rozdział, 18 werset. W owym dniu, mówi Pan, powie do mnie, mężu mój, i nigdy już nie powie do mnie Baalu mój. Wtedy usunę z jej ust imiona Baalów, tak, że ich imion nie będzie się już wspominać. W owym dniu ustanowię dla niej przymierze ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim i płazami ziemi, a łuk, miecz i wojnę zniosę z ziemi. Sprawię, że będzie mieszkać bezpiecznie i zaręczę cię z sobą na wieki. Zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania i zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności i poznasz Pana. W owym dniu wysłucham, mówi Pan, wysłucham nieba, a ono wysłucha ziemi, a ziemia wysłucha zboża, moszczu i oliwy, a te wysłuchają Jezreela. I zasieję sobie lud w kraju i zmiłuję się nad niemiłowaną i powiem do nieludu, ty jesteś moim ludem, a on powie, Boże mój. Przyznacie, że zupełnie inny nastrój? Jedynie środkowa część rozdziału, którą pominąłem, jest Bożym wezwaniem do pokuty i oskarżeniem, ale wrócimy tam jeszcze. Gdzie poprzedni rozdział kończy się dramatycznie. Jeżeli pamiętacie, bo to akurat 2 tygodnie już minęły, kiedy miałem okazję się tu dzielić. Poprzednie 2 niedziele usługiwałem w innym miejscu. Chyba nie można nic gorszego usłyszeć niż słowa, bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. To, co niesie zachętę, to, czym jest Ewangelia, to jest to, kiedy słyszymy, że jesteśmy ludem Bożym, a On jest naszym Bogiem. Ale pierwszy rozdział Księgi Ozeasza opowiadał o proroku, który wziął sobie za żonę nierządnicę, a ona stała się takim proroczym obrazem tego, że Boży lud nie jest już więcej Bożym ludem. I nasz dzisiejszy fragment zaczyna się całkowicie inaczej. Jak gdyby się coś zmieniło, jak gdyby coś uległo zmianie. Rozpoczyna się pierwsze 3 wersety, które czytaliśmy. Boży proces odnowy. Wszystkie przekleństwa zostają usunięte, a zło pokonane w Boży niezwykły sposób, ale to nie jest wcale takie proste, bo gdyby było, to tutaj mógłbym skończyć dzisiejsze nauczanie tej księgi. W poprzednim wykładzie mówiłem o dzieciach proroka. Życie nierządnicy, jego żony, przyniosło w jego dom sąd, brak miłości i wyobcowanie. Innymi słowami, mówiąc bardziej biblijnym językiem, Jezreel to był jego syn, czyli sąd z karą. Jego córka, która się narodziła z nierządu jego żony, Lo-Ruhama, czyli niemiłowana, i ostatnie dziecko, którego imię proroczo Lo-Ammi, nie mój lud, czyli sąd z karą, niemiłowana, brak miłości i wyobcowanie, nie mój lud. Wyobcowanie, wiecie, jeśli ktoś z was oglądał, kiedyś był w telewizji taki film i w kinach też, Terminal, opowiadał prawdziwą historię pewnego podróżnika z Jugosławii. To się wydarzyło wtedy, kiedy Jugosławia się rozpadła, pamiętacie? Rozpadło się państwo i ten człowiek miał paszport jugosławiański. I kiedy przeszedł kontrolę na lotnisku, sprawdzono mu jugosławiański paszport i on był jeszcze ważny. Natomiast zanim doszedł do kontroli, gdzie go wpuszczano na samolot, Jugosławia ogłosiła rozpad i nadgorliwy urzędnik nie przepuścił go, powiedział, takiego państwa nie ma. Komputer pokazuje, że nie istniejecie. I ten człowiek spędził kilka lat mieszkając na lotnisku i przeszedł do historii. Bo nie mógł z niego ani wyjść, ponieważ nie miał dokumentów, z którymi mógłby się wyjść na ulicę, ale nie mógł też wsiąść do samolotu, ponieważ nie miał dokumentów, którymi mógłby się legitymować. I mieszkał na lotnisku, stał się przez to znany. W sumie mu się to opłaciło, bo napisał książkę i został bogaty. Ale to tak dobrze nie wyglądało na początku. Był wyobcowany, to znaczy ani tu, ani tam go nie chcieli. Wszyscy mu uprzejmie mówili: tak, proszę Pana, my wiemy, ale tu Pan nie może wrócić, ponieważ my nie możemy Pana przyjąć w naszym kraju, bo Pan nie jest jego obywatelem. W samolocie mu mówili: proszę Pana, my też nie możemy Pana przyjąć. I tak utknął jakby pomiędzy światami. I to jest właśnie wyobcowanie, kiedy człowiek nie należy ani do tego świata, ani do Boga. Wyobcowanie to jest coś, wiecie, tego nie poczuje człowiek, który jest w 100% zżyty z tym światem, którego korzenie wchodzą w życie tego świata, w jego naturę. Bo taki człowiek żyje w świecie, dla niego tam Ewangelia i krzyż to, jak Paweł sam powiedział, to jest głupstwo. On żyje, on jest stąd. Ale człowiek, którego serce należy do Boga, a który się gdzieś w życiu pogubił, człowiek, którego życie zostało przez Boga pociągnięte i powołane, kiedy się zgubi, jest wyobcowany, nie potrafi żyć ani tu, ani tu. Żyje jak ten człowiek w tym terminalu, całkowicie nie należąc ani do tej, ani do tej cywilizacji. Sąd z karą, niemiłowana, nie mój lud. Sąd, brak miłości, wyobcowanie. Tym się kończył poprzedni rozdział. Tym, że Bóg mówi: nie jesteś moim ludem. W ogóle do mnie nie należysz. I drugi rozdział nadal zaliczamy do opowieści o życiu proroka. To są pierwsze trzy rozdziały. Następne są już rozdziałami słowa proroczego. Ale ewidentnie również drugi rozdział jest wyjaśnieniem dla ludu Bożego i dla całego narodu tego, co Bóg czyni. Bóg opowie teraz o łasce. O tym chciałbym dzisiaj też do was mówić. Wiecie, historia Boga i Jego ludu nigdy nie kończy się na odrzuceniu. Gdyby kończyła się na odrzuceniu, no to umówmy się szczerze, nie byłoby nas tutaj. Bóg by odrzucił ludzi, stwierdziłby, że nie ma łaski i nie byłoby nas tutaj. Nie byłoby Kościoła, nie byłoby Izraela, nie byłoby Słowa Bożego. Koniec, Bóg by skończył, przekreślił. Ale Bóg opowiada o swojej łasce. Nie byłoby nas i nie byłoby o czym mówić, gdyby nie łaska. I widzimy, zwróćcie uwagę na pierwszy rozdział, pierwszy werset drugiego rozdziału. Ja go czytałem, ale być może niektórzy z was po prostu przyzwyczajeni do czytania Biblii i przyzwyczajeni do religijnego języka czasami nie słyszymy. Ja lubię sobie czytać kilka tłumaczeń Biblii. Wiecie dlaczego? Nigdy nie wierzyłem w to, że jedne tłumaczenia są jakieś bardziej Boże, a drugie są jakieś mniej Boże. Chyba że to jest jakiś, wiecie, przekręt zupełny. Ale teraz o tym nie mówię. Wiadomo, że nie czytałbym nigdy Biblii w przekładzie Nowego Świata. Gdybym taką Biblię miał, wyrzuciłbym ją do kosza. Nie wiem, czy słyszeliście o tej Biblii. Nigdy tego nie czytajcie. To jest Biblia wydana przez Świadków Jehowy. W Ewangelii Jana pisze: na początku było słowo z małej litery. Nie nadaje się do niczego, nawet do tego, żeby nazwać Biblią. Ja mówię teraz o tłumaczeniach Słowa Bożego wiernych z języków hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Lubię różne czytać. Dlaczego? Dlatego, że mój przyzwyczajony do religii mózg, kiedy coś mu zostaje podane inaczej, słyszy to inaczej. Wiecie, o czym teraz mówię? To jest tak, jak kiedy tutaj jestem w Czechach, niektóre czeskie słowa powodują, że ja na nowo odkrywam znaczenie słów. Bo się po polsku przyzwyczaiłem, że słowa brzmią, a czeskie to brzmi tak inaczej. I na nowo sobie myślę, co to słowo znaczy. I tak też jest z Biblią. Lubię odświeżać sobie, lubię wiedzieć, co Pan do mnie mówi. I zwróćcie uwagę teraz na pierwszy werset drugiego rozdziału. Że zamiast mówić do nich, wy nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło, synami Boga żywego jesteście. Nie mój lud, to było imię. Pamiętacie, w pierwszym rozdziale to było imię. W drugim rozdziale mówi się, że to imię już jest nieważne. Że teraz to imię zostaje zmienione. Że rozpoczyna się coś całkowicie innego. Następuje zmiana imienia, co zawsze w Biblii rozpoczyna nowy rozdział w życiu. Pewien człowiek uwierzył Bogu i on nazywał się do tego momentu Abram, ale potem nazywał się Abraham. Pewien człowiek prześladował Kościół, mówiono na niego Szaweł, a potem wszyscy zaczęli mówić Paweł. To są takie drobniusieńkie zmiany, czasami niezauważalne, ale Bóg zmienia imię. Wiele razy Bóg mówi, nazwę cię po imieniu. To imię będzie nowym imieniem. I tutaj dostaje nowe imię. Zmiana imienia. Nowe imię jest aktem łaski. Nowe imię jest jak biała kartka. Wyobraź sobie, że na przykład twoje imię jest skompromitowane. Wszystko w życiu zawaliłeś. I Bóg mówi, masz nowe imię, a razem z nowym imieniem, nową co? Kartotekę. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I w Starym, i w Nowym Testamencie, to jest wielka prawda. Stare przeminęło, staje się nowe. Nowe imię powoduje, że nikt cię już nie zna. Tamtego. Stąd za naszymi kazalnicami mogą stać bandyci, alkoholicy, złodzieje, gangsterzy, bo oni już nimi nie są. Oni są byłymi alkoholikami, byłymi złodziejami. Ich imię zostało wybielone. Oni są z nami. Jeżeli to nowe imię człowiek znowu zdepta, to jego los jest bardzo żałosny. Ale on dostaje nowe imię. Z jednej strony to jest obietnica łaski, jednak jest to też pokazanie faktycznego stanu tego ludu. Dlatego mówiłem, tam jest wiele, wiele więcej wersetów, których dziś nie czytałem. Musiałbym cały rozdział przeczytać. To wszystko będzie. Kim są dziś, pokazuje nam Bóg prawdę o duchową, o nas i o nich. Boża obietnica brzmi podobnie jak to, co mówił do Abrahama. Wtedy uwierzył Abraham Bogu i zostanie mu to poczytane za ten lud, ona, żona proroka, która go reprezentuje. Ten proroczy sposób mówienia Boga, to zawsze działa tak samo. Mógłbym wziąć imię każdego z was. Uwierzył Mateusz Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Uwierzył Mirek Bogu, zostanę mu to poczytane za sprawiedliwość. Uwierzył Zbyszek, zostało poczytane za sprawiedliwość. Nikt z nas nie zasłużył na zbawienie. Uwierzyliśmy Bogu, że ma dla nas coś nowego, a Bóg mówi, ja to nazwę sprawiedliwością. Nie z powodu waszej sprawiedliwości, ale z powodu tego, co mam nowe dla was. To nie jest tylko obietnica w tym pierwszym wersecie, że będzie ich więcej. Tak, tu pisze, że będzie ich więcej. To obietnica wypowiedziana w mroczny czas. Niektórzy z was przeżyli w swoim życiu taki czas, kiedy aż się wierzyć nie chce, że to, co się dzieje, to się dzieje. Byliście w takim miejscu w życiu kiedyś? Kiedy patrzysz na swoje życie, na to, co cię otacza, a teraz coraz częściej włączamy telewizję, patrzysz na świat wokół i nie możesz uwierzyć, że to, co widzisz, naprawdę się dzieje. I w ten mroczny czas to jest jak obietnica chleba dla głodnego, wody dla spragnionego, miłości dla niemiłowanych. Bóg mówi, nowe imię, nowa rzeczywistość. Wiecie o tym, że dom Ozeasza doświadczył wszelkiego zła, które płynie z niewierności i bałwochwalstwa. Ci z was, którzy nie byli na pierwszej części, krótko powiem, prorokowi Bóg powiedział, mówię do tych, co może nie czytali jeszcze tej księgi, do tych, którzy są nowi, może od niedawna przychodzisz, może jesteś tu pierwszy raz, może nigdy nie wczytywałeś się w tą księgę. Niezwykła księga. Bóg w tej księdze Słowa Bożego mówi do proroka, pójdziesz i weźmiesz sobie za żonę prostytutkę. Jakbym sam nie przeczytał, to bym nie uwierzył. I wiem, że wielu z was tak myśli. Niektórzy z was ze mną, kiedy rozmawiali, mówili, że kiedy czytali pierwszy raz tą księgę, też nie mogli uwierzyć. Bóg jest Bogiem dziwnym. Ale to, co robi, pokazuje prawdę o nas. I Ozeasz bierze sobie tą żonę, żonę, która jest prostytutką, żonę, która go nie kocha, żonę, która ucieka nocami, której nie ma, która ma jedno dziecko z nim, potem znowu nie z nim, potem znowu z kimś tam, żonę, która sama nie wie. Ktoś by myślał, o co tu chodzi? Bóg dzieli się swoim sercem. I powiedziałem w czasie pierwszej części, że to jest takie Boże EKG. Był ktoś z was kiedyś na EKG? Wiecie, co jest EKG, prawda? Badanie serca. Ta księga jest takie Boże EKG. Bóg mówi, ludzie, zobaczcie, co ja czuję w sercu, kiedy nie jesteście mi wierni. Przecież my tak mówimy sobie lekko czasami, przyjąłem Jezusa. Przyjęliście Jezusa? Ja przyjąłem, aby. I to się tak mówi, ale wiecie, co to tak naprawdę znaczy? To jest skrót myślowy. Tak naprawdę to oznacza, że zawarliśmy z Bogiem przymierze. Że zawarliśmy z Bogiem przymierze. My dzisiaj zapomnieliśmy, dziś używamy często słowa sakrament, ale małżeństwo na przykład też jest przymierzem. To jest przymierze. Zawarliśmy z Bogiem przymierze. I Bóg je traktuje bardzo, bardzo poważnie. I dom Ozeasza doświadcza wielkiego zła. Zdawało się, że po tym, co jest opisane w pierwszym rozdziale, nie będzie czego zbierać. No jak żyć w takim domu? Jak żyć w domu, gdzie nigdy nie wiadomo, kiedy ona wyjdzie i kiedy wróci? Jak żyć w domu, kiedy się bawią dzieci, które nie wiadomo, czyje są i nie wiadomo, co jeszcze z nich będzie? Jak żyć w ogóle z dziećmi, które się nazywają tak, jak się nazywają? Ja tak po ludzku, ojcowskim sercem na to patrzę i pomyślałem, Ozeasz spędził nie jedną noc we łzach. Ja myślę, że ten prorok kompletnie zrozumiał, co Bóg chce, ale też kompletnie miał złamane serce, kiedy nocami płakał. Widziałem tylko raz w życiu przepięknie zrobiony film z Księgi Ozeasza. Producent filmu przeniósł go w współczesne czasy i pokazał proroka, jakby to wyglądało dziś. Bardzo mnie poruszyło. Bardzo skromny, ale głęboki film. Bardzo skromna, ale głęboka księga pokazująca, Bóg ciebie bardzo kocha. Bóg nie chce, żebyś w czymkolwiek od Niego odszedł. Bóg chce, lepiej Mu powiedz o swoim zranieniu, o swoim zawodzie, o swoim rozczarowaniu. Mnie się zdarzało nieraz w życiu przyjść przed Boga i powiedzieć, Panie, to nie jest to, o co się modliłem. To nie jest to, o czego oczekiwałem. To nie jest cud, o który błagałem. To nie jest to, co przyniosłoby mi radość. Wolałem to, niż gdzieś, wiecie, w jakiś inny sposób. Lecz chce Pan nas nauczyć, że nasza szansa na szczęście jest w każdym miejscu, nawet najciemniejszym, jeśli tam przychodzi Boża odnowa. Że nie ma miejsca tak ciemnego, gdzie nie dotarłaby Boża odnowa. I nasze życie wyglądałoby inaczej. Byłoby bez miłości, wyobcowane, bez dziedzictwa, ale przeszliśmy z wyobcowania w dziedzictwo, z sądu w łaskę, z nędzy w błogosławieństwo. Kiedy te słowa mówię, wielu z nas siedzi i właściwie nie wiemy, co słyszymy. No, przeszliśmy, no i co tam dalej masz jeszcze, bo już obiad za chwilę. Wiecie, tak to czasem trochę z nami jest, że przyzwyczailiśmy się do tego, jak jest. I dlatego Bóg czasami musi posłać nas na pustynię. Nie chcę dziś mówić długo, ale posłuchajcie. To jest Boży kierunek. Kierunek Bożego działania nazywa się zbawienie. Żeby Adam i Ewa byli przeklęci, wszystko, co musieli zrobić, to po prostu nie słuchać tego, co powiedział Bóg. I dokładnie to samo jest z waszą rodziną, dziećmi, domem i życiem. Adam nie musiał wypowiadać jakichś mantr, jakichś zaklęć. Nie musiał się strasznie starać. Wszystko, co trzeba, żeby swoje życie było przeklęte, to starczy być nieposłusznym Bogu. To wystarczy. Kiedy ludzie czasami mówią, żyjąc pośród problemów, i mówią, moje życie chyba jest jakieś przeklęte, chcę wam powiedzieć, słowo przeklęte, myśmy troszeczkę mistycyzmu mu nadali. To nie jest mistyczne słowo. Przeklęte jest wszystko, co nie znajduje się pod Chrystusem. Pod przykryciem Chrystusa. Wierzycie w zbawienie bez Jezusa Chrystusa? Widzicie to? Wszystko, co jest poza Jezusem, jest przeklęte. To jest tak, jak wszystko, co nie jest pod parasolem, jest mokre, kiedy pada deszcz. Tak wszystko, co nie jest w Chrystusie, już dawno zostało. Przeklęte oznacza osądzone na zagładę, wyrzucone na śmietnik, odrzucone jako niepotrzebne, poddane zniszczeniu. To znaczy to słowo. I wszystko, co Adam i Ewa potrzebowali, żeby swoje życie przekląć, to być nieposłusznym Bogu. By lud Boży był błogosławiony, również nie może sam z siebie wiele tego zrobić, ale wszystko, co musi zrobić, być posłusznym Bogu i odnowić z Nim przymierze. Słuchać albo nie słuchać Boga, to jest to, nad czym mamy władzę. A potem życie przynosi już owoc według tego, co wybierzemy. Czy zasadzić gruszkę, czy pietruszkę? Czy jabłoń, czy arbuzy? Czy zasadzimy pomarańcze, czy zasadzimy jabłka? To jest nasza decyzja, ale jak zasadzisz jabłka, to nie marudź, że ci jakoś arbuzy nie chcą rosnąć. Jak zasadzisz ziemniaki, nie dziw się, że nie rosną buraki. Co człowiek sieje, to jest nasza decyzja. Bóg mówi, siejcie w sprawiedliwości. Co to znaczy w sprawiedliwości? Przed obliczem Bożym. Zgodnie ze Słowem Bożym. Pan jeszcze raz przypomina jej przewinienia. To jest ta środkowa część rozdziału. I faktyczny stan jej serca. Bóg nie jest ślepy. Bóg nie zapomina, nie jest zapominalski. Nie patrzy na grzech lekko. Bóg nie patrzy na grzech lekko dlatego, że kosztowało go to jego syna. Jeżeli macie żonę, to wiecie, jak żona reaguje, kiedy na świeżo powyciera podłogi w domu, a ty wleziesz w butach. No wszyscy faceci kiwają głową. Tak. Zanim wytarła, to jeszcze jak wszedłeś w butach, to ci mówi, nie chodź w butach. Ale jak już wytrze i wejdziesz w butach, to może być ostatnia rzecz, jaką zrobisz. Dlaczego? Ponieważ kosztowało ją to wysiłek. Z chłopami to jest inaczej. Już kiedyś mówiłem, że jak chłop powyciera podłogę w kuchni, to wiecie, co mówi do żony? Powycierałem ci podłogę. Tak jakby to była jej podłoga. Bo chłopy są inaczej zrobione. Ale kiedy żona powyciera podłogę, robi to dla wszystkich, ale pilnuje tego sama. Kiedy Bóg coś robi, robi to dla wszystkich, ale nie traktuje tego lekko. Jeżeli poodkurzasz w aucie, teraz panowie będą wiedzieć, o co chodzi, jak poodkurzasz w aucie, to jak reagujesz, jak ci dzieci wejdą z tym błotkiem z lasu? Tak, albo dzieci pobiegały naokoło, siadamy do samochodu, nie zdążymy zjechać na dół. Czujecie to? Macie to? Człowiek zaczyna się denerwować, bo nie traktujemy tego lekko. A to są tylko śmieszne przykłady, z których sami się śmiejecie. A teraz zobaczcie, jak Bóg ma traktować zbawienie, które dał nam w Jezusie Chrystusie. Czy Jezusowi lekko to przyszło? To był dramat, to był płacz, to był krzyż. To było coś strasznego. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego, abym ja, abyś ty, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie traktuje grzechu lekko. Bóg nie mówi, tam takie grzeszki, człowieku, się przejmujesz. Nie, Bóg mówi, grzech rodzi śmierć. To cię prowadzi do śmierci. Ja zrobiłem wszystko, żeby to wytrzeć, żeby usunąć. Nie możesz żyć byle jak. I Pan daje ofertę Bożej łaski. On nie zapomina. On wie, co powiedział w pierwszym rozdziale. On wiedział o Synu, który się nazywa Sąd. On wiedział o Niemiłowanej, wiedział o Niemoim Ludzie. On to wszystko wiedział, ale nagle zaczyna się zmieniać. Jego serce kieruje się i mówi o miłości. I mówi nagle Bóg do niej, posłuchajcie, 8 werset. Dlatego oto ja zagrodzę jej drogę cierniem i odgrodzę ją murem, tak że nie znajdzie swoich ścieżek. Słyszycie ten werset? Wiecie, ilu ja ludzi widziałem w takiej właśnie rzeczywistości? Przeczytaj sobie ten werset dokładnie. Ja to widziałem na własne oczy. Widzicie, wezwanie do pokuty daje najpierw, a dopiero potem obietnicę. Od 4 do 15 wersetu 2 rozdziału ja bym musiał chyba 3 nabożeństwa na ten temat nauczać, żeby cały ten rozdział dobrze wziąć, dlatego tak trochę skracam. Pan mówi, co widzi i jaki jest naprawdę stan jej serca. To jest stan serca odstępnego ludu, stan serca żony Ozeasza. Po pierwsze, werset 4, zobaczcie, musi pokutować. Werset 5 mówi, że jeśli nie będzie pokutować, to skończy w hańbie. Na oczach wszystkich ludzi. Werset 6 i 7 mówi dokładnie to, co jest prawdą dzisiaj i wtedy. Jeśli nie będziesz pokutować, twoje dzieci będą żyć w strasznym świecie, w świecie cierpienia, odrzucenia z powodu twojej winy. I Bóg postanawia boleśnie wejść w jej życie i zaingerować. To dotyczy jednego człowieka i dotyczy narodu. Każdego, kto został przez Boga ukochany, a Bóg umiłował wszystkich. Dlatego oto ja zagrodzę jej drogę cierniem i odgrodzę ją murem, tak, że nie znajdzie swoich ścieżek. Chodziła po swoich ścieżkach. Wiecie, co znaczy swoja ścieżka? My też czasami mamy swoje ścieżki. Dzień w dzień chodzimy po swoich ścieżkach. I te ścieżki są złe albo dobre. Kiedy byłem jeszcze pastorem w więzieniu, miałem jednego z moich zastępców. Nas było 2 pastorów, którzy dojeżdżaliśmy z zewnątrz, z wolności, a 3 pastorów mieliśmy w środku byłych więźniów, których żeśmy przygotowali do posługi pastorskiej. I jednym z nich był człowiek, który się nazywał Walerii. I pamiętam, jak on mi powiedział kiedyś: wdziękuję Bogu, że w końcu mnie złapali i zamknęli do więzienia. Bo gdyby mnie nie zamknęli i nie złapali, to ja bym jeszcze tyle zła narobił i nigdy bym nie poznał Jezusa. Czy to są słowa dojrzałego człowieka. To nie był jeden z tych więźniów, który ciągle prosił, to mu przynieść trampki, to batona, to mu poślij czapkę, to mu paczkę wyślij. Jego zainteresował Jezus, on żył Jezusem i Jezus go podniósł. Ale nie będę wam opowiadał o służbie więziennej, chcę to powiedzieć. Czasami Bóg musi zamknąć pewne drogi, żeby coś się zmieniło. I on mówi: Bóg, gdyby mi nie zagroził drogi, ja bym się nigdy nie nawrócił. Wiele razy dla nas tak jest, że gdyby coś się nie stało w naszym życiu, my byśmy nigdy nie poznali Jezusa. My byśmy nigdy nie zmienili siebie. I to jest to, o czym mówi 8 werset. Zagrodzę drogę cierniami. Odgrodzę ją murem, nie znajdzie swoich ścieżek. Może się przyzwyczaiła. Może się ten człowiek czy ten naród przyzwyczaił, że zawsze sobie chodził swoimi drogami. A Bóg mówi: przyjdzie dzień, że obudzisz się rano i twoje drogi nie będą istnieć. Znałem biznesmena, który nigdy nie miał na nic czasu. Od rana do wieczora był zajęty. I wszyscy mówili: człowieku, usiądź na chwilę z dziećmi, usiądź z żoną, usiądź, przyjdź chociaż do zboru raz w tygodniu. Nie mam czasu. Pewnego dnia wszystkie jego ścieżki się zamknęły, kiedy lekarz do niego zadzwonił i powiedział mu, jakie są wyniki badań. I nagle znalazł się czas na chemię, znalazł się czas na badania, znalazł się czas na szpitale, na wszystko znalazł się czas. I na łzy, i na zmianę, i na przeproszenie dzieci, i przeproszenie żony. Na wszystko się znalazł czas. Ponieważ jego ścieżki runęły. Ścieżki, które czyniły z niego człowieka coraz bardziej pewnego siebie. Nagle zniknęły. Chcę ci powiedzieć, drogi, którymi chodzisz, jeśli nie są drogami, które prowadzą cię do Boga, Bóg cię za bardzo kocha, żeby to tak zostawić. To jest ten moment, kiedy wielu z nas znowu zaczyna myśleć o Bożej woli. Niektórzy z nas muszą dojść do choroby, do bankructwa. Niektórzy z nas muszą uderzyć w ścianę, żeby po tej ścianie tak sobie spokojnie zjechali i zaczęli myśleć: a gdzie jest Bóg w moim życiu? A gdzie moje dzieci? Kim ja naprawdę jestem? Co ja naprawdę robię z moim życiem? To jest ten moment. Czy nie tak właśnie było w życiu wielu wierzących? Pęd za wspaniałą okazją i świecką radością. Uderzenie w ścianę rzeczywistości. Wtedy zaczęli sobie myśleć i przychodzi myśl o powrocie do ojca. Wiecie, gdyby syn marnotrawny dostawał od ojca paczki, to nigdy by nie musiał mieszkać ze świniami. Nigdy by nie pomyślał o powrocie do domu i nigdy by nie wejrzał w siebie. To, że nie dostawał paczek, nie było wynikiem tego, że ojciec go nie kochał. Ale było wynikiem tego, że był tam, gdzie jego ojciec nie mógł go wspierać. Kiedy żyjesz w grzechu, Bóg nie będzie ci błogosławił. Kiedy twoje życie każdego dnia oddala cię od Boga, zaczniesz tracić błogosławieństwo. Ponieważ Bóg nie posyła paczek dla marnotrawnego syna. Jezus Chrystus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. I Jezus jest drogą, na której czeka na ciebie łaska Boża. Kiedy syn marnotrawny wyruszył w kierunku domu ojca, to ojciec go gdzie czekał? na drodze. A drogą jest Jezus. I tylko w Jezusie Bóg na ciebie czeka. Bóg nie przyjdzie do ciebie do chlewu ze świniami. W chlewie ze świniami musisz sam sobie zdać sprawę, co tracisz. Ale kiedy wyjdziesz na drogę, kiedy tylko przyjdziesz do Jezusa, natychmiast zobaczysz Ojca, który czeka na drodze. Bo Jezus jest drogą, jest prawdą i jest życiem. Jeśli chcesz prawdy, tak wygląda. Jeśli chcesz żyć, tam idź. Jeśli chcesz spotkać Boga, to jest droga. I ona musiała do tego miejsca dojść. Pan pokazuje nam to jeszcze głębiej. Zobaczcie na 9 werset. Gdy będzie biegać za swoimi kochankami, nie dogoni ich. A gdy szukać ich będzie, nie znajdzie ich. Wtedy powie, że wrócę do pierwszego swojego męża, gdyż wtedy mi było lepiej niż teraz. Nie przypomina wam marnotrawnego syna trochę? Lata za wszystkim, tylko nie może. Bieg za niczym. Dzisiaj też możesz biec za niczym. Niedawno kupiłem telefon. Skończył mi się kontrakt i kupiłem sobie telefon. Zobaczcie. Mam telefon. Myślę sobie, kupię sobie iPhone'a, a co tam? I kupiłem sobie. Miesiąc później nowy wyszedł, już mam stary. Nie dogonisz tego świata. Nie dogonisz. Kupujesz sobie samochód i wszyscy znajomi mówią, że jak kupujesz samochód w serwisie, znaczy w salonie nowy, to kiedy nim wyjeżdżasz, to 30% ceny straciłeś właśnie. Bo już go nigdy za tyle nie sprzedasz. Kupujesz elektronikę. Celowo wam pokazałem ten telefon. Zobaczcie, człowiek biegnie. I teraz sobie wyobraźcie, że celem mojego życia będą bałwany typu gadżety, samochody, czy tak. Nigdy nie dogonisz. To zawsze będzie szło przed tobą. Oko się nigdy nie nacieszy. Jeśli chcesz mieć najlepszy dom, to kiedy już wszystkie żyły wyprujesz i w końcu go zbudujesz, obok sąsiad lepszy postawi. Nie dogonisz swoich kochanków, mówi Bóg. Nie da się dogonić bałwochwalstwa, bo ono zawsze wyjdzie z czymś nowym, ponieważ chce trzymać twoje serce w sidłach. Bieg za niczym, za mamoną i zwiedzeniem świata. Ludzie kochają wiele rzeczy, ale na tym świecie nie mogą ich dogonić. Ledwie kupią, zdobędą to, a to już jest przestarzałe. Ledwie mi ktoś powiedział, masz chłopie najnowszy telefon. Wybrałeś ten najlepszy, a już się okazuje, że są dwa modele do przodu. Ledwie kupisz, zdobędziesz coś, a to już mrzonka, a to już nie takie jak było. A potem człowiekowi co zostaje? Długi. To zostaje. Rachunki, to zawsze przychodzi. Długi zostaje, poobijany, pozbawiony wielu wspaniałych lat, które można było wykorzystać, wraca. Ile razy mi się to zdarzyło. Patrzycie właśnie na człowieka, który dał się tyle razy na to nabrać, że aż nie mogę sobie uwierzyć. Ale znalazłem werset, który mówi, że jak mi czegoś brak, to żebym się o to modlił. Będę się modlił o mądrość od Pana. Człowiek biega, biega i nie dogoni. I Bóg mówi, że ona też nie dogoni swoich kochanków. Żona Ozeasza nie rozumiała, że mijają lata, które mogła spędzić kochana, szczęśliwa i zadowolona. Pobiegła za nie wiadomo czym, bo podobno za górami i za lasami jest lepiej. W Ameryce jest takie przysłowie, że trawa u sąsiada zawsze wydaje się bardziej zielona niż u siebie. W Polsce jest takie przysłowie, cudze chwalicie, swojego nie znacie. Nie wiem, czy u nas w Czechach jest jakieś podobne, tak? I ona dokładnie to czuła. Tam będzie lepiej. Tam będzie lepiej. Pobiegła. I dzisiaj wielu wykorzystuje taką możliwość, że mamy wolność i biegniemy gdzieś, gdzie nam się wydaje, że będzie lepiej, zamiast służyć Bogu, cieszyć się tym, co mamy, aż przychodzi czas, kiedy zrozumiemy, że to, co było, było od Pana, było lepsze. Że to, za czym pobiegliśmy, że jesteśmy jak Gomera, która znalazła siebie sama w wielkim mieście, wzgardzona ze wszystkimi, sprzedana w niewolę. Jeśli dokładnie poczytacie Księgę Ozeasza, zobaczycie, ona była sprzedawana, handlowano nią, była jak zwierzę na wagę. I nagle zrozumiała, nikt mnie nie kocha tak jak Ozeasz. I czasem Bóg nas musi doprowadzić do tego miejsca, gdzie zrozumiemy, nikt mnie nie kocha tak jak Bóg. Nikt cię tak nie kocha. Świat cię potrzebuje, bo nie ma komu reklam sprzedawać, ale Bóg cię tylko kocha. Dziś wielu to wykorzystuje, ale 10 werset mówi wielką duchową prawdę. Cały czas jesteśmy w 2 rozdziale Ozeasza, ale ona nie wie, że to ja dawałem jej co? Zboże, mosz, oliwę. Dawałem jej w obfitości srebro i złoto, z którego oni robili Baala. Jakby to przetłumaczyć na nas język? Przetłumaczmy to na język współczesnego taty. Moje dzieci nie wiedzą. Oczywiście nie mówię teraz o moich dzieciach. Próbuję uwspółcześnić ten werset, że moje dzieci nie rozumią, że to ja płacę za mieszkanie, ogrzewanie, ciepłe łóżko, telefon komórkowy, ubrania, które noszą. Myślą, że im się to należy, ale ja im to dawałem, a oni z tego zrobili Baala, czyli bożka, którego czczą. Nie mówię teraz o moich dzieciach ani o waszych. Próbuję w prostszy sposób wyłożyć ten werset. Powiem to jeszcze prościej. Bóg mówi, wszystko co masz, ja ci dałem. Czy ty myślisz, że zdrowie to jest coś twojego? Ja przez ostatnie parę lat doświadczam tego, że zdrowie to nie jest nic mojego. Czy ty myślisz, że nawet zdrowy rozum to jest coś twojego? Ja już widziałem ludzi, którzy byli kimś, a na drugi dzień nie wiedzieli, jak ich pies się nazywa. Byłem w szpitalu z takimi ludźmi, kiedy chorowałem na zapalenie mózgu. Byłem w szpitalu z człowiekiem, który leżał na tej samej izolatce, co ja, chwilę przede mną. Zdrowe, wielkie chłopisko. Nie tylko zapomniał wiele rzeczy po zapaleniu mózgu, ale wiecie, co zapomniał? Jak chodzić. Zwalał się. Musieli mu kupić taki chodzik, jak dla niemowlaka, tylko żelazny, wielki, bo to był duży chłop. I na nowo terapeuta uczył go chodzić. Bo zapomniał, jak się chodzi. Wszystko jest darem. Wszystko pochodzi od Niego. Każde bicie serca, każdy mój oddech, każde ubranie, które mam, moja żona, moje dzieci, moje oczy, które mogą patrzeć. Wszystko pochodzi od Niego. Gdybyśmy to zrozumieli, gdyby mężczyźni zrozumieli, że oczy są darem Bożym, to wszystkie firmy pornograficzne by zbankrutowały w ciągu tygodnia. Gdyby kobiety zrozumiały, że plotkowanie naraża dar Boży, którym są usta, to największa ilość, jaką by potrzebowały, to jest 30 bezpłatnych minut, a nie 1500. I tak dalej. Ona nie wie, że to ja jej dałem. I Bóg postanawia, że pozbawi ją bezpieczeństwa i błogosławieństwa. Od 11 do 15 wersetu to widzimy. Dzisiejsi ludzie lubią narzekać, mówić, Bóg jest okrutny. Ale tu mamy pewną tajemnicę, że to, co dobre i doskonałe jest darem Bożym, to jest Jego i On może w każdej chwili to zatrzymać. Ludzie mówią, Bóg jest okrutny, bo zabiera. Nie, Bóg nie zabiera, to jest Jego, a Ty to dostałeś. Skoro tego nie chcesz, to jest razem z Bogiem, to jest w komplecie. Nie możesz sobie wziąć, iść do kobiety i powiedzieć, słuchaj, ożeń się ze mną, bo masz ładny dom, ja się wprowadzę, a Ty się wynoś. Albo bierzesz ją z domem, albo nic. Nie możesz powiedzieć do Boga, zawieram z Tobą przymierze, biorę wszystkie Twoje błogosławieństwa, ale Ty się wynoś. Albo uznasz, że to jest Jego i Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, amen. Albo uznasz, że nie. I tak Bóg, wiecie, jest sprawiedliwy i łaskawy, bo mówi, że deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I tak to wszystko się na razie trzyma, więc mamy czas na decyzję. Bóg mówi, w porządku. Ja ją doświadczę. Pokażę jej, że to wszystko jest moje. Jeśli ktoś chce żyć bez Boga, musi też rozumieć, że będzie żył bez Bożego błogosławieństwa. I znowu pustynia okaże się najlepszym Bożym narzędziem. I dlatego teraz ja, mówi 16 werset, zobaczcie, dochodzimy do głównego wersetu drugiego rozdziału. Głównym, centralnym wersetem przesłania Ozeasza jest 17 werset drugiego rozdziału. Ale tam dojdziemy za chwilę. Jeszcze chwilę, 16 werset. Dlatego teraz ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. Zwróćcie uwagę, co tu się dzieje. Po pierwsze, co to jest pustynia? Pustynia, posłuchajcie mnie uważnie, mówię o pustyni tego typu, duchowej. Pustynia jest tym, co pozostaje, gdy usunie się wszystko, co pochodzi od Boga, a pozostawi jedynie życie człowiekowi. Kiedy człowiek stoi na pustyni, nie ma już wody, rozlatują się od ciepła jego ubrania i pada na piach wszystko, co ma jego wykształcenie, plany, dokumenty, pieniądze, czym by nie był, zostaje mu zabrane. Ma tylko jedno, życie i nadzieję, że ktoś go znajdzie. Pustynia nie patrzy, czy ktoś jest doktor habilitowany, inżynier, robotnik, profesor, wykształcony czy nie, mężczyzna czy kobieta. Pustynia zabiera wszystko. I Bóg mówi, ja ją zwabię na pustynię. Pustynia to miejsce, gdzie wszystko, co mamy od Boga, zostaje zabrane. Wtedy tylko do Boga można się zwracać, bo już nie ma planów, ambicji, braku czasów i dlatego niektórzy z nas lądują albo wylądują na pustyni, bo Bóg cię kocha. Bóg ci nie zabierze zabawek, żebyś płakał. Bóg ci zabierze zabawki, tak jak ty dzieciom czasem zabierasz zabawki, żeby cię posłuchały. Jak się dzieci nie chcą uczyć, to co im mówimy? Szlaban na komputer w tym tygodniu, tak? A dlaczego? Bo jesteśmy źli na nich, tak? Bo im chcemy krzywdę zrobić. Nie. Bóg mówi, ja ci wszystko zabiorę na pustynię, bo ja cię kocham. Masz przymierze ze mną, które łamiesz, niszczysz, zobacz, co robisz. I tylko wtedy można się zwracać do Boga. Nie ma już planów, ambicji, tego, że nie mam czasu, bo mam to, bo mam tamto, siamto. Widać prawdę, czym są nasze siły i możliwości. Pan mówi, że ją zwabi. Wiecie, podoba mi się słowo zwabić. Zwróćcie uwagę, Pan nie mówi, poprowadzę ją na pustynię. Ja ją zwabię, bo ona się prowadzić nie da. Wiecie, to jest takie fajne polskie słowo wabik. Wabik się nastawia na jakieś myszy i szczury. Wabik, żeby zwabił. Dlaczego? Bo wabik działa na najbardziej prymitywne instynkty. Na najprostsze. I idzie. I nie myśli. I biegnie za tym. To jest wabik. Jak ktoś miał małego kotka, to się robi taki z papierku na sznurku, prawda? Wabik. I co robi mały kotek? Biega za tym. Jakbyś mu to nad przepaść poprowadził, to on by tam poleciał. Bo on jest malutki, on tylko to widzi, nic więcej. Jak ktoś ma osła upartego, to mu się wabik robi z marchewki. Kija przywiązują i tu marchewka się huśta. Osioł idzie. Jego najprostszy instynkt widzi marchewkę. On nie myśli o szlachetnym celu, który jest na końcu drogi. On myśli o tej marchewce. I on mówi, Bóg zwabie ją na pustynię. I tam ją zaprowadzę sobie. Ona weźmie ten zwabik i przez ten wabik mu mówi, ja ją będę mógł poprowadzić, bo ona się inaczej prowadzić nie da. Nie ma czasu na mądrość, rozwagę, modlitwę. Jest wabik, który ciągnie. I pustynia pokazuje prawdę na temat tego, kim jesteśmy. Tu silny przestaje być silny, pyszny pada na kolana za jedną kroplę wody. I dochodzą do głównego wersetu, dochodzimy, na którym chciałbym dzisiaj skończyć, jeśli go tylko omówię. Dam jej tam winnicę. 17 werset, zobaczcie. A z doliny Achor uczynię bramę nadziei i słuchać mnie tam będzie jak w dniach młodości i jak w dzień swojego wyjścia z ziemi egipskiej. Może 18 jeszcze. W owym dniu mówi Pan, powie do mnie mężu mój i nigdy już nie powie do mnie Baalu mój. Teraz każdy Żyd, który brał Słowo Boże i czytał ten 17 werset, to był wstrząśnięty i mówił, o Boże, o Najwyższy, teraz rozumie, o czym Ty do mnie mówisz. Kiedy słyszał nazwę Dolina Achor, bramą nadziei, to każde żydowskie serce zostało wstrząśnięte. Każdy Izraelita, czytając ten werset, wie, że Dolina Achor to jest szczególne, symboliczne miejsce dla ludu Bożego. Dolina Achor, czyli Dolina Problemów. Miejsce kary, miejsce beznadziei, przekleństwa, staje się w tym miejscu miejscem łaski i błogosławieństwa. Jak? Wróćmy teraz do czasów Jozuego. Co stało się w Achor, żebyście mieli cały kontekst Słowa Bożego, byście mogli rozumieć Księgę Ozeasza. Pamiętacie, Jozue przyszedł z wojskami pod Jerycho. Zwyciężył czy nie? Zwyciężył czy nie? Czytaliście? Czy trzeba lektury będzie zadawać w Boże? Zwyciężył. Zwyciężył pod Jerycho. Natomiast z Jerycha wojska Jozuego, pewne siebie, skierowały się pod dużo mniejszą miejscowość Aj. I pod Aj ponieśli kompletną klęskę. Naród, który się nazywał Bożym imieniem. Naród, który uważał, że jest prowadzony przez Boga, ponosi totalną klęskę pod Aj. A dlaczego ponosi klęskę pod Aj? Przeczytajmy ten fragment Słowa Bożego może. Powiem tak, bo za dużo by było czytania. Przeczytamy tylko ten najważniejszy. Ponoszą klęskę pod Aj, ponieważ jeden z nich chowa sobie to, co jest obłożone klątwą. Krótko mówiąc, to, co Bóg powiedział, że ma być zniszczone, to Achan, syn Zeracha, zabrał sobie i schował. I Bóg odwrócił się od swojego narodu. Bóg powiedział, to ja jestem Bogiem tego narodu, ja jestem jego zaopatrzeniem, ja jestem tym, który chroni twój dom, ja chronię twoje dzieci, ja chronię twoje zdrowie, twój rozum. Czego ty z diabła musisz wziąć, żeby swoją wiarę uzupełnić? I Bóg się od nich odwrócił i malutkie wojsko Zaj rozbiło naród bez błogosławieństwa. I naród załamał się i zaczęli mówić, co jest. I Bóg im powiedział, co jest, i doszli do tego, co jest. Wtedy Jozue wziął Achana, syna Zeracha, srebro, płaszcz i sztabę złota. To jest to, co tamten ukradł. Jego synów i córki, jego woły, osły i owce, namiot i całe jego mienie. A cały Izrael był z nim i zaprowadzili ich do doliny Achor. I rzekł Jozue, jak ty sprowadziłeś na nas nieszczęście, tak niech dziś Pan sprowadzi na ciebie nieszczęście. I ukamienował go cały Izrael. Spalili ich i ukamienowali. Jaki dramat, zobaczcie. Cała rodzina poszła. Następnie wznieśli nad nimi wielki stos kamieni, który jest tam do dnia dzisiejszego. Pan zaś uśmierzył swój płomienny gniew, dlatego to miejsce nazywa się do dnia dzisiejszego Doliną Achor. Jozuego, 7 rozdział, 24 i dalej. Oto Dolina Achor. Miejsce śmierci tego, co przeszkadza nam żyć zwycięskim życiem z Panem. To jest powód, dlaczego niektórzy z nas schodzą do doliny, gdzie wszystko w naszym życiu się sypie. Jeżeli w naszym życiu jest coś, co przeszkadza nam żyć z Bogiem, wtedy Bóg musi nas wprowadzić do tego miejsca, gdzie zobaczymy, że jeśli się nie zmienimy, to stracimy dzieci, dom, zdrowie, błogosławieństwo, pokój, że ziemia będzie jak żelaza, a niebo jak złowiu. Że nie będzie Bóg błogosławił narodu, który mu służy dwóm bogom, który Baala nazywa Bogiem i Boga nazywa Bogiem. Oto Dolina Achor, miejsce śmierci tego, co przeszkadza żyć zwycięskim życiem w Panu. Usłyszeliście mnie, przyjaciele? Wielu z nas musi tam dojść i wielu z nas tam dojdzie. Życie Izraela dochodzi do miejsca, gdzie wszystko, czym są, nadaje się do Doliny Achor. I dlatego Bóg ich znowu w Księdze Ozeasza tu prowadzi. Oni doskonale zrozumieli ten fragment. Wy go teraz też rozumiecie, prawda? Ich stan duchowy jest taki, że Bóg mówi, czeka nas kolejne spotkanie w Dolinie Achor. I każdy Żyd mówi, o nie, to jest to miejsce, gdzie Bóg uderza w dom, w rodzinę, w dzieci, w zdrowie, w majątek, owcy, woły, wszystko. Wszystko zostaje poddane ogniu, który jest sądem. To jest miejsce, gdzie Bóg chce nas zaprowadzić. To jest to, o czym mówi Ozeasz. Oni zaczynają to widzieć. Czego uczy nas ta dolina? Po pierwsze uczy, że Bóg wszystko widzi. I nie da nam zwycięstwa tylko dlatego, że mamy z Nim znajomości i się nazywamy Jego imieniem. Nie da nam zwycięstwa dlatego, że mamy tabliczkę, że jesteśmy taki czy inny Kościół. Nie możemy mieć w naszym życiu tego, co przeklęte. On mówi, że posągi ich bogów muszą zostać zniszczone. W 5 Mojżeszowej, w 7 rozdziale wyraźnie mówił, posągi bożków muszą zostać zniszczone. W naszym życiu to nie są może posągi z drewna czy z kamienia, ale to są inne idole. Po czym poznasz idola? Idol i bożek to jest coś, co powoduje, że mógłbyś go zostawić iść na nabożeństwo, ale nie idziesz. Że mógłbyś wybaczyć, ale nie wybaczysz. Że mógłbyś kochać, ale nie kochasz. Mógłbyś pomóc, ale nie pomożesz. Mógłbyś powiedzieć dobre słowo, ale nie powiesz. Dlaczego? Bo masz bożka, który żąda od ciebie czegoś innego. Mógłbyś być błogosławieństwem dla innych, ale odmawiasz tego, ponieważ jest coś, co jest ważniejsze niż to, czego nauczał Jezus. To się nazywa bożek. I on nie musi być z kamienia. Tym bożkiem może być sam dla siebie człowiek, jego wykształcenie, majątek, stanowisko, hobby, cokolwiek. Dla jednych to będzie wędka i ryby, dla innych drogie samochody, dla innych polityka, dla innych ktoś tam jeszcze, coś tam jeszcze. I Bóg mówi o Dolinie Achor, że słuchać mnie tam będzie jak w dniach młodości, jak w dzień swojego wyjścia z ziemi egipskiej, o czym czytaliśmy. Zobaczy w tym dniu, 18 werset, zobaczcie, kto jest prawdziwą jej miłością. I wtedy się spełnia to słowo, o którym mówi Ezechiel, że dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę serce kamienne i dam im serce mięsiste. aby postępowali według moich przepisów i praw, znowu mi powiedzą, mój Boże. A więc mogę powiedzieć dzisiaj tak, kończąc. Kiedy wyznajesz, że Jezus jest Panem, to robisz to, co oni robili w Dolinie Achor. Rozpal ognisko i zobacz, co musi zostać wyrzucone. Może to jest mój gniew, może to jest moje obrażalstwo, może to jest mój zły stosunek do mojej żony, może to jest mój zły stosunek do męża, może to jest całkowite lekceważenie Bożej woli w moim życiu, może to jest moje biedne, niedzielne chrześcijaństwo, które nawet mi się do niczego nie przydaje, nie mówiąc Panu Bogu. Pustynia i pokuta w życiu ludu Bożego, która odbywa się w Dolinie Achor, oznacza odnowę relacji małżeńskiej, czyli odnowę miłości. On mówi, w owym dniu, mówi Pan, powie do mnie, mężu mój, już nigdy nie powie Baalu mój. Oznacza również odnowę w modlitwie, czyli w tym, co mówimy w głębi serca. Usunę z jej ust, 19 werset, imiona Baali, także już nie będzie ich wspominać. Już wam mówiłem, że do Boga mówi się w jedności. Nasze usta muszą mówić to samo, pamiętacie? Nasze myśli muszą mówić to samo i nasze uczynki muszą mówić to samo. Jeśli nasze uczynki mówią jedno, nasze usta jeszcze coś innego, a nasze myśli jeszcze coś innego, to się nazywa chaos. I kończy 20 werset i dalej, że Bóg mówi, że ustanowi dla niej pokój. Zaczyna jej się podobać życie, a wszystko wokół lepsze. Zwierzęta nawet są lepsze. Przyroda zaczyna wyglądać inaczej. Pojawia się Boża miłość, nowe Boże zaręczyny. I jak psalmista pisze, drzewa będą klaskać wtedy w dłonie. Wtedy życie się odnawia. Posłuchajcie listu do Rzymian. A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, posłuchajcie uważnie, zniósł w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Słyszycie? Tak też u Ozeasza mówi. Nie mój lud, nazwę moim ludem. I ten, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. Widzicie, do kogo są te słowa? Duch Święty w liście do Rzymian mówi nam, one są również do nas. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. I tego wam życzę. Niech nasze świadectwo doprowadzi nas do miejsca, gdzie najpierw zejdziemy do Doliny Achor i to, co zostało ukryte, co wbrew Bogu jest w naszym życiu, spłonie, a potem, gdzie On odnowi naszą pierwszą miłość i znów zostaniemy nazwani synami Boga Najwyższego. Niech On was błogosławi. Amen.